Powiedz mi, dlaczego uważasz, że to było tak ważne, żeby ta książka powstała? Bo ona mówi o tych momentach naszego życia, których większość z nas nie pamięta.
Dla każdego z nas ten temat powinien być, takiego słowa użyję, powinien być naprawdę ważny. To jest start naszego życia. Każdego z nas. To nie jest tak, że jedna osoba się rodzi, a druga po prostu spada na świat z nieba i jest. Ja tą książką chcę zachęcić do tego, żebyśmy popatrzyli w te momenty, żebyśmy popatrzyli w te miejsca w przeszłości, o których być może wcale nie myśleliśmy, że są istotne. Ja lubię operować słowem odwaga, bo dla mnie odwagą jest właśnie branie tego, co najbardziej wrażliwe i kruche i pokazywanie tego światu. Jak szłam na operację ratującą życie po 4 latach chorowania na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, to nie moi rodzice mnie odprowadzali na salę operacyjną, tylko moja siostra. To, o czym należy pamiętać, albo warto o tym pamiętać, kiedy jesteśmy rodzicami, to to...
Marianna, bardzo mi miło Ciebie tutaj gościć u mnie w Rozmowach w Dresie.
Cześć, witam serdecznie.
Dzisiaj będziemy rozmawiać głównie o Twojej nowej książce, Początek Wszystkiego. Jak już powiedziałam, zanim zaczęłyśmy tą rozmowę, dla mnie to nie była łatwa książka. Myślę, że dla wielu nie będzie łatwą książką. Ale powiedz mi, dlaczego uważasz, że to było tak ważne, żeby ta książka powstała? Bo ona mówi o tych momentach naszego życia, których większość z nas nie pamięta.
W ogóle odniosę się do tego, co powiedziałaś na początku, że to nie była dla Ciebie łatwa książka. I rzeczywiście, jak ja rozmawiam z kobietami, mężczyznami, którzy tę książkę przeczytali, to jednak większość osób mówi, nie była to dla mnie łatwa książka do przeczytania. Albo na przykład słyszałam też takie opinie, że musiałam się zatrzymać w połowie, wziąć to, co przeczytałam na swoją terapię i dopiero mogłam kontynuować dalej. Więc tak, myślę, że ta książka... I chyba bym to traktowała jako komplement, że ta książka zatrzymuje, że ta książka nie pozwala przejść obojętnie, że ta książka dotyka. I z jednej strony tak, w tej książce jest dużo o mojej historii. Natomiast jeżeli my coś czytamy i nas tak coś bardzo zatrzymuje i nas bardzo porusza, to nie jest już tylko o tej historii, którą my czytamy. A więc to nie jest tylko o wzruszaniu się nad moją historią. My najczęściej jednak w tych momentach się wzruszamy nad sobą i nad swoimi przejściami, nad swoją historią. Czy to historią nas jako matek, ojców, czy to historią nas jako dzieci swoich rodziców. Więc jedno, to co chciałam powiedzieć, to że tak, wcale mnie nie dziwi to, że to jest jakieś takie trudne, czy po prostu może inaczej niełatwe, żeby przejść przez tę książkę. A po drugie, czemu ja tę książkę napisałam i czemu to takie ważne, żeby o tym czasie przedwerbalnym mówić. Ja tę książkę napisałam i ja to zawsze powtarzam, że jeżeli ja w ogóle, jak ja piszę książkę, i to jest moja druga książka w doświadczeniu pisania, to jest coś takiego, że książka mnie zapładnia. Ja to tak określam. Czyli jest coś, co ja czuję w sobie, że musi zostać wypowiedziane, że musi zostać przekazane, że musi zostać oświetlone i dane ludziom, i dane światu. I ja sobie z tym chodzę tak, jakbym chodziła w ciąży. I wreszcie przychodzi taki moment, w którym ja mam takie jakby przesycenie tym tematem żyjącym już tylko we mnie. Ja wtedy muszę usiąść przed komputerem i muszę zacząć pisać. I ostatnio nawet rozmawiałam z Izabelą Kopaniszyn, psychoterapeutką, która powiedziała, że Marianna, ja to czuję tak samo, że po prostu trzeba usiąść przed komputerem i to wtedy się z ciebie wylewa. I ja mam dokładnie takie samo doświadczenie, że ja siadam przed komputerem i wtedy się ze mnie wylewa. I nawet jak rozmawiałam z prezesem wydawnictwa Otwartego, które wydaje moją książkę, to ja powiedziałam, no panie Robercie, jest tak, że ja już czuję, że jestem w 8., 9. miesiącu tej ciąży, więc ja już muszę to zacząć pisać. No i on wtedy powiedział, Marianna, pisz o czym chcesz, my i tak w to wchodzimy. I teraz, dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego ja akurat ten temat poruszyłam? Ten temat życia przedwerbalnego, czyli temat ciąży i życia prenatalnego i czasu okołoporodowego nas jako dzieci. Z jednej strony jest w tym moja historia, która była w ogóle inspiracją do napisania tej książki. I myślę, że gdzieś, albo inaczej powiem, ja bym nigdy nie chciała być tylko teoretykiem, w takim sensie, że okej, ja się dzielę w tej książce wiedzą systemową, wieloma różnymi badaniami, artykułami, wycinkami z artykułów naukowych. I tak, daję te takie podwaliny, szkiełko i oko. Tam są te podwaliny, szkiełko i oko. Natomiast z drugiej strony tak ważne jest, żeby to było, żeby to miało fundament, z którym się można utożsamić. I tym fundamentem, mam wrażenie, nadzieję, jest moja historia. Więc ja chciałam spisać swoją historię. Ja jestem w ogóle chyba takim mistrzem brania swojej historii i takiego przekopywania jej i takiego też publicznego pokazywania mojego świadectwa. Właśnie poprzez moją historię. I myślę, że dla każdego z nas, bo ja mogę powiedzieć za siebie, że to jest dla mnie przywilej, że ja znam dokładnie swoją historię. Że ja znam dokładnie sytuację, w której była moja mama, jak była ze mną w ciąży, sytuację, w której była moja mama i mój tata jako para, kiedy byli ze mną w ciąży, i także znam swoją historię porodową i okołoporodową. Natomiast dla każdego z nas ten temat powinien być, takiego słowa użyję, powinien być naprawdę ważny, bo to jest start naszego życia, każdego z nas. To nie jest tak, że jedna osoba się rodzi, a druga po prostu spada na świat z nieba i jest. Każdy z nas ma jakiś start i ten start, taki czy inny, on potem gdzieś echem rozbrzmiewa przez całe nasze życie. Więc ja tą książką chcę zachęcić do tego, żebyśmy popatrzyli w te momenty, żebyśmy popatrzyli w te miejsca w przeszłości, o których być może wcale nie myśleliśmy, że są istotne.
Ja nie myślałam, że są istotne. Albo może... Nie myślałam, to jest bardzo adekwatne słowo, bo to nie przeszło w ogóle. W żadnym momencie mojego życia, wiesz, ja jestem córką rozwodników, więc zawsze ten rozwód wybrzmiewa w tym, jak ja sobie radzę, bądź nie radzę. Tak. Ale wydaje mi się, że w kontekście zarówno ciąży, jak i porodów ten temat nie jest w ogóle poruszany. Zaraz będziemy mieć Wielkanoc i przy rodzinnych stołach wiele tematów poruszanych jest, natomiast nigdy nie byłam świadkiem, żeby był poruszany temat historii porodu, ciąży w rodzinie. I zastanawiam się, z czego to wynika, bo jeżeli już pojawia się ten temat ciąży czy porodu, to on jest raczej mimo wszystko, chociaż już na szczęście trochę mniej, ale głównie w takich superlatywach. Generalnie, jeżeli jesteśmy kobietą, która jest w ciąży, aktualnie w ciąży, to myślę, że mamy bardzo dużo takich obaw i lęków i ja teraz z perspektywy czasu je bardzo dobrze rozumiem, żeby w ogóle wypowiadać się jakkolwiek negatywnie na temat tego, co doświadczamy w ciąży. No a nie wszystkie te, najczęściej nie, te rzeczy, które miały na nas wpływ, one były pozytywne. I pytania, które trzeba sobie zadać po przeczytaniu twojej książki albo w trakcie, to najczęściej są bardzo trudne pytania z bardzo trudnymi odpowiedziami.
Tak.
Zastanawiam się, czemu to jest tak ogromny według ciebie temat tabu, którego my dalej nie poruszamy.
Żebyśmy mogły rozmawiać otwarcie o swoim doświadczeniu ciąży. My jako kobiety, my jako mamy naszych dzieci. To musiałybyśmy to mieć na dzień dobry we wzorcu. Czyli musiałybyśmy mieć naszą mamę, naszą babcię, która opowiada nam wprost, jak było. Jak ja się czułam, droga córko, jak byłam z tobą w ciąży. Co się działo wtedy na polu ekonomicznym w naszym domu. Jak ja się dogadywałam z twoim tatą. Czy twój tata był dla mnie wsparciem, czy nie był wsparciem? Czy ja czułam, że jestem emocjonalnie, fizycznie, psychicznie wspierana? Czy byłam w dobrych rękach, jeżeli chodzi o lekarzy, o położników? Jak się przygotowywałam do tej ciąży? Jaka ta ciąża, jaki ten poród dla mnie był? My byśmy to musiały jako córki, także synowie naszych matek, usłyszeć taką historię. A my bardzo często tego nie słyszymy. najczęściej, tak jak rozmawiam z kobietami na warsztatach, bo to jednak najczęściej są kobiety, tak jak nasze matki, nasze babki opowiadają o ciąży, opowiadają o porodzie, to najczęściej to są takie zdania typu wszystko było normalnie. Albo, a co ty tam filozofujesz, co ty się nie masz nad czym się zastanawiać, tylko się będziesz o to, jak się rodziłaś, pytała. Albo, a co ty się tam interesujesz, wszystkie dzieci przyszły na świat i ty też przyszłaś na świat i było całkiem normalnie. Albo nie ma o czym rozmawiać. Po co się mnie o to pytasz? I zazwyczaj, kiedy słyszymy w odpowiedzi nie ma o czym rozmawiać, albo w ogóle nie ma tematu, po co ty się pytasz, to zazwyczaj to jest historia o tym, że to było bardzo, bardzo trudne doświadczenie. I że jeżeli nasza mama nie przetworzyła, nie skontaktowała się nigdy z tym trudnym doświadczeniem i formą ochrony przed bólem, którego tam doświadczyła, bólem fizycznym, ale też mówię na poziomie emocjonalnym, formą ochrony było upchnięcie tego gdzieś głęboko w sobie i nigdy więcej o tym nie mówienie, no to jasne, że nasza mama nam nie będzie chciała opowiadać o tym, jak ona się miała, jak ona się czuła. Jeżeli to jest być może dla niej czas, który jest owiany wstydem i smutkiem i żalem i żałobą i bólem. To tak jak my często nie chcemy opowiadać o jakichś swoich trudnych doświadczeniach, jeżeli tym bardziej, jeżeli się jeszcze sami z nimi nie skonfrontowaliśmy. Natomiast jeżeli my chcemy prowadzić, może tak nazwę to, jeżeli chcemy prowadzić świadome życie, to nawet jeżeli nasza mama nam nie chce opowiedzieć o swoim doświadczeniu porodu nas czy ciąży z nami, to my i tak mamy szansę. Dzisiaj już mamy tyle różnych modalności terapeutycznych, tyle różnych metod. I zazwyczaj oczywiście są to metody, które pracują z pamięcią przedwerbalną, czyli to będą ustawienia systemowe, hipnoterapia, regressing, to będzie EMDR, brain spotting, oddech biodynamiczny, w ogóle wszystkie formy pracy z ciałem, terapia czaszkowo-krzyżowa, terapia traumy czy somatic experiencing. My mamy szansę jako dorośli skontaktować się z tym tematem swojego życia prenatalnego, swojego życia przedwerbalnego, swojego doświadczenia porodu przy swojej mamie. Tylko pytanie, czy chcemy? I ja wierzę, że kiedy my się skontaktujemy ze swoją przeszłością, wtedy będziemy potrafili z większą odwagą i pewnością mówić o swoim doświadczeniu. Nas, jako kobiet, jako matek, jako tych, które doświadczają ciąży jakoś. Myślę sobie, że jeżeli chodzi w ogóle o temat macierzyństwa, to jest tak, że wiele kobiet doświadcza trudu w tym czasie, wiele kobiet doświadcza braku wsparcia w tym czasie, wiele kobiet w tym czasie konfrontuje się po maksie ze swoimi nieruszonymi wcześniej tematami, tylko że i wiele kobiet się tego bardzo wstydzi. I ja lubię operować słowem odwaga, bo dla mnie odwagą jest właśnie branie tego, co najbardziej wrażliwe i kruche i pokazywanie tego światu. Bez takiego otarczowania i próby kontroli, jak kto to odbierze i przyjmie, jak kto to zrozumie. Więc ja myślę, że tak, że kobiety, naprawdę tak kolektywnie my kobiety potrzebujemy brać te swoje najwrażliwsze kawałeczki, najbardziej kruche kawałeczki i potrzebujemy je pokazywać światu. Myślę, że w tym jest zdrowienie i w tym jest zmiana.
To ciekawe, że tak to ubrałaś na końcu w słowa, dlatego że ja na swoim przykładzie zawsze się śmieję, że to, że moja córka przyszła na świat i to, że jest z nami już teraz w lipcu prawie 2 lata, to jest jak taka przyspieszona psychoterapia, której nawet jeżeli nie chcesz, to ona jest. I to jest prawda, że ja mam wrażenie, że w przeciągu tych ostatnich 2 lat tak strasznie dużo rzeczy wyszło na wierzch, tak jak mówisz. Ale ta książka, wracając do książki, ona nie jest o ocenianiu. To było dla mnie takie bardzo otwierające, że mimo twojej historii, a właściwie historii twojej rodziny, czy twojej mamy podczas czy ciąży, czy porodu, mimo że to nie jest łatwa historia, to tu nie ma takiego oceniania. I zastanawiam się, jak sobie z tym poradzić, bo wiesz, te pytania, które są zadawane i te odpowiedzi, które na przykład ty dostałaś, że byłaś dzieckiem niechcianym, że ten okres między twoimi rodzicami tak wyglądał, jak wyglądał w tamtym momencie. To nie jest łatwa informacja do przetrawienia. Tak. Jakby jesteśmy tylko ludźmi i oczywiście, że pierwsze, co nam się nasuwa na myśl, to, że jak mogłaś, jak mogliście, tak?
Myślę sobie, że to jest troszeczkę o gotowości. Moja nauczycielka ustawień systemowych mówiła, jeśli nie chcesz znać odpowiedzi, nie pytaj. Lub jeśli nie jesteś gotowa, gotowy na odpowiedź, nie pytaj. I ja myślę, że to jest bardzo o tym. Bo często jest tak, że my idziemy do naszych rodziców, zadajemy pytanie. Na przykład, mamo, czy wy z tatą się zdradzaliście? Albo, mamo, czy ja byłam dzieckiem chcianym? No i jest ta nasza taka wewnętrzna, dziecięca, dziecinna nadzieja, która sądzi, że usłyszę piękną, fiołkową historię i wtedy się będę czuła jeszcze bardziej przyjęta i kochana i kochany. A prawda jest taka, że my często słyszymy trudne historie. No, ale sami pytamy. Więc teraz chodzi o to, czy my jesteśmy gotowi przyjąć odpowiedź, która przychodzi prawdziwie. Bo możemy albo, każdą odpowiedź rodzica, możemy albo odebrać z poziomu dorosłego, dojrzałego, albo możemy odebrać z poziomu skrzywdzonego dziecka. I teraz jeżeli na przykład ja bym poszła do mojej mamy, zapytała się jej, mamo, a jak ty się miałaś w trakcie ciąży? Mamo, a jaki to był dla ciebie ten poród? Mamo, a czy wyście się z tatą zdradzali? Mamo, a czy ja byłam dzieckiem chcianym? I mama mi udziela tych odpowiedzi. I ja nie mam w sobie tak naprawdę jeszcze tej dojrzałości, żeby przyjąć te odpowiedzi. To wiadomo, że mi się odpalą w związku z odpowiedziami mojej mamy. Na przykład moja mama odpowiada, tak, kochani, nie byłaś dzieckiem chcianym. Taka jest prawda. No to jeżeli ja to słyszę i nie mam w sobie tej dojrzałości, która jest w stanie te informacje przyswoić i przyjąć, to jasne, że mi się odpali moje wewnętrzne dziecko, któremu zacznie się potwierdzać wszystko to, co najgorsze, czyli... Wiedziałam, że mnie nie kochacie, wiedziałam, że mnie świat nie kocha, wiedziałam, że mnie macie w dupie, wiedziałam, że jestem do niczego, wiedziałam, że nie pasuję do tej rodziny, tak? I zaczną nam się odpalać te wszystkie najtrudniejsze przekonania i na temat nas samych, i na temat świata. I na kogo będziemy zwalać? Oczywiście, że na rodziców, bo nasze wewnętrzne, zbuntowane, wściekłe, zbolałe przede wszystkim dziecko zawsze będzie zwalało na rodziców, a jeśli nie na rodziców, to na wszystkich innych dookoła, czy to partnera, czy to na sąsiada, czy to na żonę, czy to na polityków i tak dalej, i tak dalej. Nasze wewnętrzne, zbolałe dziecko musi na kogoś zwalić. Natomiast dojrzałość z odpowiedziami, które płyną od rodziców, działa troszkę inaczej, bo dojrzałość przede wszystkim słyszy. I dojrzałość już nie odnosi do siebie i nie szuka w słowach mamy czy taty potwierdzenia tego, dlaczego my jesteśmy tacy, a tacy i do dupy i dlaczego świat nam nie i tak dalej. I ta dojrzała, to dojrzałe przyswojenie odpowiedzi rodzica też już powoduje, że my nie odbieramy tej danej odpowiedzi z poziomu rany więzi, z poziomu rany porzucenia, czy odrzucenia, czy niesprawiedliwości, zdrady, czy upokorzenia. Tylko my raczej to przyjmujemy jako fakt. Chce mi się też powiedzieć, że przyjmujemy to z wdzięcznością, bo tak naprawdę nasi rodzice nie muszą się wcale z nami dzielić takimi informacjami. Ja też to w swojej książce piszę, że moja mama nie musiałaby mi na dobrą sprawę nic mówić. Ba! Na pewno by mi nic nie powiedziała, jeżeli ja bym do niej przyszła właśnie z takim nastawieniem. Mamo, no weź mi powiedz, bo wiesz, ja uważam, że ty byłaś taka, 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 to powiedz mi, jakie było to moje dzieciństwo, czy jaka była to twoja ciąża ze mną, czy ten poród. Pokaż mi, jaka to ty byłaś niedojrzała. Gdybym ja przyszła z takim nastawieniem do mamy, to automatycznie w niej by się uruchomiły mechanizmy obronne. Po prostu ściana, nie, nic ci nie powiem. I ja bym się też nie dziwiła. My często tak swoją drogą robimy do rodziców, że idziemy do nich z pretensjami i się dziwimy, że oni się bronią. Albo idziemy do nich z pretensjami i się dziwimy, że oni nam nie chcą mówić prawdy. Albo że oni lawirują i kolorują przeszłość. No tak, bo pytanie, z czym my do nich idziemy? Czy my do nich idziemy jako dorosły człowiek? Czy my do nich idziemy jako maleńkie dziecko, które jeszcze chce
coś wyszarpnąć dla siebie i chce, żeby rodzic się wytłumaczył i chce, żeby rodzic posypał głowę popiołem i chce, żeby rodzic przepraszał nieskończoną ilość razy. To nie jest nasze dorosłe pragnienie. To jest nasze dziecięce pragnienie.
Tak, a z mojej perspektywy w ogóle ty mówiłaś o tym, że ludzie robią przerwy w tej książce i idą do psychoterapeuty. Ja do psychoterapeuty akurat nie poszłam, ale zadałam pewne pytania swoim rodzicom i w moim przypadku ja poczułam pewnego rodzaju ulgę, wiesz, w tych odpowiedziach, dlatego że wiele rzeczy zaczęło nabierać sens.
Tak.
Że ta narracja, którą ja słyszałam, która de facto była tą narracją, o której mówiłaś, że moja mama zawsze twierdziła, wręcz to było powtarzane zdanie, ja bym mogła całe życie chodzić w ciąży, tak się rewelacyjnie czułam. Tylko, że moja mama, jak się okazuje, miała na myśli tylko i wyłącznie to, jak się czuła fizycznie. A całą i ciążę, i okres po ciąży była w takiej depresji, że użyła nawet zdania, że to jest cud, że ja jeszcze żyję, wiesz. I potem te wszystkie puzzle...
Tak.
Związane z tym, że ja jestem kimś, kto jest jakoś tam mniej lub bardziej, ale predysponowany do stanów depresyjnych, to wszystko zaczęło mieć sens. I oczywiście, że to nie sprawiło, że teraz ja magicznie ozdrowiałam, ale dało to pewnego rodzaju, wiesz, wyjaśnienie, dlaczego tak. jest tak, a nie inaczej. Ty poruszasz też w tej książce te aspekty nie tylko ciąży, ale też porodu. Temat cesarskiego cięcia, tak samo jak karmienia bądź nie karmienia piersią. To są takie tematy, które cały czas budzą bardzo dużo kontrowersji. Jak to ma wpływ na dziecko? Jak to ma wpływ? I tu znowu nie oceniając nikogo, bo nie zawsze mamy wybór na to, tak. jak się rodzimy, czy jak rodzimy nasze dzieci, tak? Ale jak to może mieć wpływ na to, jakimi potem jesteśmy dorosłymi?
Odniosę się jeszcze do tej pierwszej części, którą powiedziałaś o swojej mamie i o jej depresji. Ja myślę, że nam wszystkim brakuje, w ogóle jak ludzie się poznają, to uważam, że powinni się pytać, co powinnam wiedzieć o twoim dzieciństwie, żeby zrozumieć ciebie dzisiaj. Albo co powinienem wiedzieć o twoim dzieciństwie, żeby zrozumieć ciebie dzisiaj. Ciebie jako osobę, kim ty jesteś, co ty wybierasz, jakie są twoje strategie przetrwania, w co ty wchodzisz automatycznie. Co ja powinnam o tobie wiedzieć, żeby rozumieć cię lepiej. I jeżeli chodzi o doświadczenie naszej mamy, to nasza mama jest dla nas najważniejszym pierwszym opiekunem. Ja mówię pierwszym, nie dlatego, i zaznaczam to bardzo wyraźnie, nie dlatego, że tata jest gorszy czy mniej potrzebny. Po prostu my z mamą zawiązujemy relacje najpierw. 9 miesięcy w jej środowisku wewnątrzmacicznym, a więc czujemy jej tętno, słyszymy jej głos, jesteśmy z nią połączeni przez pępowinę, przez łożysko. Reagujemy na to, czego doświadcza mama w świecie zewnętrznym. My i mama na poziomie życia prenatalnego to jedno. I my to naprawdę musimy zrozumieć, że to nie jest tak, że mama nas gości w swoim organizmie, tylko my stanowimy jeden organizm z mamą przez 9 miesięcy życia w jej środowisku wewnątrzmacicznym. A potem, kiedy przychodzimy na świat, o tym zresztą mówią ginekolodzy, położnicy, że my znamy swoją mamę lepiej niż ona nas, kiedy przychodzimy na świat. Bo my mamy już 9 miesięcy doświadczania jej od wewnątrz. Nasza mama czuje tam jakieś kopanie, coś, ale to my jesteśmy bardziej połączeni z nią niż ona z nami, jak przychodzimy na świat. I wszystko to, co się dzieje z naszą mamą w trakcie pierwszych miesięcy, lat życia, tutaj mówię szczególnie do 5 roku życia, choć tak naprawdę jeżeli chodzi o naszą mamę, to szczególnie pierwszy rok, 2 lata życia. To jest jakby doświadczenie jednego. Ja i mama to nadal jedno. Ja jeszcze nie jestem w stanie rozpoznać, że jestem odrębną osobą od mojej mamy. Moje przetrwanie zależy w pełni od mojej mamy, od mojego opiekuna, od mojego obiektu przywiązania. I teraz jeżeli moja mama ma się źle, jeżeli moja mama ma się trudno, to po pierwsze ja także będę to czuła, bo ja jestem z nią jednym. Więc jeżeli możecie nawet zwrócić na to uwagę. O tym też mówią badania, że na przykład jeżeli mama jest właśnie w stanie depresyjnym, czyli też nie jest w stanie się dostroić do dziecka i to nie wynika z chęci bądź niechęci, to powodują zmiany na poziomie mózgu podczas stanu depresyjnego, tak? Więc my nie jesteśmy się w stanie dostroić w pełni do dziecka. Jasne, mechanicznie dzieckiem zajmować się możemy, wypełniać kolejne obowiązki możemy, ale ja mówię o głębokim połączeniu, ja mówię o więzi. I jeżeli mama nie jest w stanie się do nas dostroić, nie jest w stanie budować mostu porozumienia między sobą a nami, to my jakoś na to reagujemy. Dziecko zawsze odnosi wszystko do siebie, więc jeżeli moja mama ma się źle, to nie dość, że ja ten ból próbuję i dźwigam razem z nią, to jeszcze buduje się we mnie przekonanie, że widocznie ze mną jest coś nie tak, albo ja jestem nie taki, nie taka, albo ja jestem nieadekwatna, albo mnie nie powinno tu być i stanowię problem, że moja mama czuje się taka, nie inaczej, że moja mama jest nieszczęśliwa sama ze sobą. Jest nieszczęśliwa sama ze sobą pewnie dlatego, że ja żyję. I to nie są rzeczy, które my sobie możemy racjonalnie wytłumaczyć. Bo miłość dziecka, szczególnie w pierwszych latach życia, jakby ona nie jest do racjonalnego wytłumaczenia. Pięknie o tym też mówią ustawienia systemowe, które mówią, że dziecko bierze na siebie problemy rodzica i stara się wziąć na siebie problemy rodzica i jest w tym myślenie magiczne, które twierdzi, że jeżeli ja wezmę na siebie problem mojej mamy czy problem mojego taty albo jej czy jego trudność emocjonalną, to wtedy jej się poprawi, jemu się poprawi, tej mamie, tacie się poprawi. Ale to wiadomo, to nie jest prawdziwe. My próbujemy brać na siebie trudy emocjonalne naszych rodziców, czy trudy z pomiędzy naszych rodziców, z ich relacji. I oczywiście ich trudy wcale zmianie nie ulegają, ich trudy wcale się nie poprawiają. Ale my z miłości, o tym mówił Bert Hellinger, że my z miłości jesteśmy w stanie dla rodziców poświęcić swoje zdrowie, a nawet życie. I to jest tak naprawdę o naszej relacji z mamą. To jak my, ja zawsze to dzielę na takie dwie sekwencje, zresztą to też opisywałam w książce, że życie prenatalne po pierwsze daje nam taki zapis w odpowiedzi na pytanie, czy ja jestem chciana, chciany. Po drugie daje nam zapis w odpowiedzi na pytanie, po co ja w ogóle tu jestem? Po co ja w ogóle tu jestem na tym świecie? Po co ja zostałam i zostałem powołany do życia? Bo to nie jest takie oczywiste, to jest życzeniowe, ale nieoczywiste, że dziecko powstaje z miłości. No to teraz zdefiniujmy. W życzeniu wygląda to tak, że dziecko powstaje z połączenia dwójki, oni mają wielką świadomość, żyją w zgodzie z najwyższymi wartościami, ta miłość między nimi w tej relacji razem się przelewa i z tego pączkuje, bąbelkuje, drożdżuje dziecko. Świat idealny, świetnie. Ile razy jednak się tak nie dzieje? Ile razy dziecko przychodzi na świat na przykład powołane po to, żeby uratować związek rodziców? Albo dziecko, które przychodzi na świat, żeby wyciągnąć mamę z depresji, ze stanów melancholijnych. Albo dziecko, które przychodzi na świat, bo rodzina już naciska, że już powinno być dziecko. Albo dziecko, które przychodzi na świat, bo tak wypada. Albo jestem już w takim wieku, że albo teraz, albo nigdy, no to dawaj tego dzieciaka. Albo dziecko, które przychodzi na świat, żeby kobieta się nie czuła samotna, bo mężczyzna często wyjeżdża na delegację. Albo dziecko, które przychodzi na świat, żeby para się mniej kłóciła. Albo dziecko, które przychodzi na świat, żeby zalepić pierwotne braki z domu rodzinnego kobiety i mężczyzny. Czyli tak jakby dziecko, które przychodzi na świat po to, żeby dać im bezwarunkową miłość, której oni nie dostali w swoich domach rodzinnych. Albo dziecko, które przychodzi na świat, bo kobieta jest już tak niespełniona i już tak bardzo nie ma pomysłu na siebie, że w sumie ten projekt dziecko powinno być fajnie. Tych powodów, dla których my zachodzimy w ciążę, dla których my realizujemy się, decydujemy się, przepraszam, na rodzicielstwo, tych powodów jest cała masa i każdy taki powód już predysponuje to ziareneczko tego dzieciaczka do czegoś. Ja ostatnio rozmawiałam o tym z moją siostrą. Moja siostra rok starsza, Zosia, ona była całe życie. Jeden to jako, że starsza siostra, a dwa przez okoliczności, które były w naszym domu rodzinnym, ona była całe życie dzieckiem głęboko nadodpowiedzialnym i ratującym. Jak szłam na operację ratującą życie, po 4 latach chorowania na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, to nie moi rodzice mnie odprowadzali na salę operacyjną, tylko moja siostra. Moja rok starsza siostra. To mnie zatrzymuje, wzrusza mnie też, jak o tym mówię. Bo ja widzę, w jak wielu momentach, i widzę to też teraz pracując ze sobą, w jak wielu momentach moja siostra była mi moją mamą, kiedy mamy nie było. Więc to moja siostra mi myła ciało przed operacją. Moja siostra mnie odprowadzała na salę operacyjną i stała z moim plecaczkiem, który był na nią zdecydowanie za mały, machając mi przez szybę i nie wiedząc, czy jeszcze kiedykolwiek mnie zobaczy. Bo wszyscy wiedzieli, że to jest operacja ratująca życie. Moja siostra była tą, która, jak miałam 2-3 latka, karmiła mnie serkami, jak nasi rodzice na przykład byli niedysponowani albo tata spał i nie mógł wstać. Nie miał kto się nami opiekować, nie było opiekunek, rodziców nie było, mieli bardzo dużo prób i moja siostra była tą, która mi organizowała pożywienie. Albo moja siostra była tą, która mi zawsze pomagała w pracach domowych w szkole. Moja siostra była tą, która mnie ratowała, jak byłam mobbingowana w gimnazjum. Moja siostra była tą, która mnie wyciągała z prób pobicia. Dosłownie szarpała mnie za rękę i mówiła: Marianna, uciekamy! To ona była tą, która była moją opiekunką. I ratowała i mnie, i małżeństwo rodziców, i mamę, i tatę z wielu różnych sytuacji. I jak popatrzymy sobie, co też jest opisane w tej książce, jak popatrzymy sobie na intencję jej poczęcia. Intencją poczęcia mojej siostry było uratować związek, który się rozpada. Było, a w sumie to nie mamy nic do stracenia, a może to dziecko nawet uratuje sprawę. Więc moja siostra została powołana do życia jako ratownik i ona 7 rok pracuje nad tym, żeby tego nie robić odruchem automatycznym, który został jej wklejony już od tej samej intencji poczęcia. Ja zawsze o tym mówię tak, że my nie jesteśmy tymi, którzy zaczynają pisać swoją historię. Nasza historia jest najpierw pisana przez naszych rodziców. Nasi rodzice, metaforycznie mówiąc, siadają do właśnie klawiatury komputera czy do tej maszyny do pisania i spisują wszystkie predyspozycje tego danego dziecka, tej danej jednostki. Później dopiero my, jako kompetentne bardziej jednostki, przejmujemy te stery i piszemy dalej swoją własną historię. Zaczynamy ją przejmować i pisać od 16, 17, 18, 19 roku życia. Natomiast początek został napisany przez naszych opiekunów. Więc jak to jest ważne, żeby zobaczyć, co zostało zapisane na pierwszych stronach naszej historii. Tam, gdzie jeszcze my nie mieliśmy wpływu. Co tam zostało zapisane? W tej mojej książce o nazwie Życie. Życie Marianny, życie Ani, życie Zosi, życie Julii, życie Bartka, życie Sławka. Co tam zostało napisane w tym pierwszym rozdziale, w którym ja jeszcze nie mogłam brać udziału. I jeszcze powiem 2 zdania na temat tego karmienia piersią, czy cesarskiego cięcia, o którym powiedziałaś. W świecie tworzy, no tak, polaryzacja, wielkie dyskusje i wzajemne obrzucanie się gównem różnych jakby środowisk i różnych podejść. Ale tak naprawdę na kogo my chcemy tu patrzeć? My chcemy tu patrzeć przede wszystkim na dziecko. Na dobro dziecka. Na zdrowie dziecka. I tu w ogóle nie chodzi o to, żeby się obrzucać winą. I ja myślę, że dlatego jest tak trudno kobietom rozmawiać czy o karmieniu piersią, czy o sposobie porodu, czy o decyzjach okołoporodowych, bo kobiety nie chcą się czuć winne. Więc to nam opowiada tak naprawdę historię tylko o pewnej toksynie społeczeństwa, że my zamiast rozmawiać o świadomości, o otwieraniu oczu, o otwieraniu serc, zamiast rozmawiać o przyczynach, dla których na przykład kobieta na dzień dobry decyduje się na cesarskie cięcie, zamiast rozmawiać o przyczynach, dla których kobiety boją się bólu, zamiast rozmawiać o przyczynach, dla których kobiety nie chcą lub nie chcą przyjmować wsparcia na sali porodowej, zamiast rozmawiać o tym, to my rozmawiamy o tym, to nie była moja wina, że ja rodziłam przez cesarkę, to nie była moja wina. Czyli my zamiast rozmawiać o świadomości, rozmawiamy o winie. A wokół porodu, wokół karmienia takim czy innym sposobem dziecka w ogóle nie mówimy o winie. W ogóle nie mówimy o winie. Raczej o ciekawości. A więc dlaczego jest tak? Każda z nas może sobie zadać dziesiątki takich pytań. Dlaczego jest tak, że ja tak bardzo boję się porodu? Może w mojej rodzinie jakiś poród był bardzo trudny, albo może w mojej rodzinie jakiś poród źle się zakończył, albo może jakieś dziecko zmarło w mojej rodzinie przy porodzie, albo może mój poród, mojej mamy i mój był bardzo trudny. Dlaczego całe moje ciało na myśl o bólu porodowym tak bardzo się spina? Może chodzić o jakąś szerszą historię, może chodzić o jakieś moje na przykład wcześniejsze doświadczenie operacji czy szpitala. Dlaczego na myśl o szpitalu całe moje ciało drętwieje? A może na przykład chorowałam przez 4 lata na wrzodziejące zapalenie jelita grubego i byłam przekraczana w szpitalu 1000 razy. A dlaczego jest tak, że jak ja myślę o karmieniu piersią, to czuję obrzydzenie, to jest mi niedobrze. Fizycznie kobiety czasami mówią, że mam odruch wymiotny, jak myślę o karmieniu piersią. O czym to może być? Więc my tak naprawdę w ogóle, i ja w tej książce tak samo to powtarzam i piszę, że tu w ogóle nie ma mowy o obrzucaniu winą czy o szukaniu winnego, chodzi o ciekawość. Chodzi o ciekawość, bo kiedy my mamy ciekawość w stosunku do siebie, to te odpowiedzi, które przychodzą, one zwykle nas bardzo zaskakują i poprzez oświetlenie pozwalają zmienić to, co nam się wydawało przybite na mur beton i absolutnie już nie do zmiany.
Zastanawiam się, bo pisałaś tą książkę z dwóch perspektyw trochę. Perspektywy Marianny, córki, która przyszła na świat w taki, a nie inny sposób, ale też już mamy Ignasia. Dla mnie osobiście dużo trudniejsze było czytanie tej książki z perspektywy mamy, właśnie ze względu na to, co teraz powiedziałaś, bo ja mam takie poczucie, wiesz, i myślę, że dużo kobiet tak ma, że mogłam zrobić jeszcze odrobinę lepiej w tej ciąży, że mogłam, że ten poród też mógł trochę wyglądać inaczej. Dzisiaj obiektywnie siedząc tutaj z tobą, powiem, że na tamten moment nie mogłam zrobić więcej. To był maks moich możliwości. Ale oczywiście czytając tą książkę zastanawiam się, jaki to będzie miało realny wpływ na moją córkę. Na szczęście przy większej świadomości już teraz wszystkiego. Ale jak tobie pisało się tą książkę z perspektywy mamy, a nie córki?
Tak. Ja chyba chcę to, tak, no tak, chcę to powiedzieć na głos, że ja jestem bardzo daleka od bycia idealną mamą. I myślę, że tak wszyscy, gdyby nas tu było więcej, nas kobiet, mężczyzn, to myślę, żebyśmy tak wszyscy pół żartem, pół serio moglibyśmy powiedzieć tak, z pewnością w wielu miejscach użyję przekleństwa, zjebaliśmy już jako rodzice. Nieważne, czy jesteśmy rodzicami jednolatka, dwulatka, czterolatka, tak, na pewno w wielu miejscach zwichrowaliśmy już nasze dzieci. Tylko teraz tak. Po pierwsze, zacznę od takiego pytania, którego nauczył mnie mój nauczyciel Gabor Mate. Ile lat mieli twoi rodzice, kiedy zaczęli ze sobą pracować? A ile lat masz ty, kiedy zaczynasz ze sobą pracować? I to jest zasób, to jest już pierwszy zasób, który dostają nasze dzieci. Bo często jak zadaję to pytanie ludziom, to oni odpowiadają, Co? Nie, moi rodzice nigdy nie zaczęli ze sobą pracować. O czym ty mówisz, nie? A później pytam, a ile ty masz lat? Kiedy ty zaczęłaś ze sobą pracować? No, miałam 35 lat, 40 lat, 27, 29, 49. Więc to też tak działa, że każde kolejne pokolenie ma prześcignąć to poprzednie. Więc tak my dajemy inaczej naszym dzieciom niż pokolenie, czy dwa, czy trzy pokolenia wcześniej. To z całą pewnością. A więc ta świadomość, którą ty budujesz jako mama, którą ja buduję jako mama, którą wy budujecie jako matki i ojcowie, ta świadomość jest tym, co wzmacnia nasze dzieci. Z pewnością. Drugie, o czym należy pamiętać, to to, że nasze dzieci jako dorosłe istoty będą miały narzędzia, żeby ewentualnie sobie poradzić z jakimiś tematami, które były dla nich trudne, czy raniące, czy traumatyczne. Ja wiem, że jeżeli do mnie któregoś dnia, wzrusza mnie ta myśl, ja wiem, że jeżeli do mnie któregoś dnia przyjdzie mój syn Ignacy i powie, hej mamo, bo chciałbym na przykład popracować z tym, że ty wróciłaś do pracy, jak ja miałem 3 miesiące. To ja powiem, synku, pytaj o co chcesz, wszystko ci opowiem. I będę trzymała kciuki, żebyś poszedł z tym na tą terapię, na którą chcesz i żeby tam ci się wszystko ładnie poodwijało. Ja napisałam w swojej książce, że ja wróciłam do pracy, jak Ignacy miał 3 miesiące. I Marianna dziś, z tą świadomością, którą ma, mogłaby powiedzieć, kurwa, to za szybko. To za szybko. Natomiast to był mój maks wtedy. Są kobiety, które muszą z poziomu ekonomicznego i z poziomu zapewnienia jakby stałości finansowej w rodzinie, muszą wrócić do pracy na 2, 3, 4, 5 tygodni po porodzie. Są kobiety, które mogą sobie pozwolić na rok, 2, 3, 4, 5 urlopu macierzyńskiego, czy też po prostu nie wracania do pracy. Ja i tak twierdzę, że ja miałam ten komfort, że ponieważ myśmy pracowali jakby na własny rachunek, mieliśmy swoją firmę, więc Ignacy był albo ze mną, albo z Miłoszem. Natomiast ja widzę swoje decyzje jako mamy, które mogą mieć jakąś konsekwencję w przyszłości dla Ignacego. Tak jak na przykład fakt tego, że ja bardzo dużo pracowałam, kiedy byłam w ciąży. Bardzo dużo. Teraz dlaczego? Ponieważ moja mama miała całe życie, również wtedy, kiedy była w ciąży z moją siostrą, ze mną, całe życie miała bardzo duże problemy finansowe razem z moim tatą. I również przez problemy finansowe, przez to, że nie mieli na opiekunkę, ja musiałam być jako maleńka dziewczynka, 6-miesięczne dziecko, musiałam być oddana do mojej babci, do dziadka, do Krakowa pod wychowanie. Podczas gdy moja mama, tata i rok starsza siostra Zosia mieszkali w Warszawie, ja mieszkałam w Krakowie przez 1,5 roku. Dlaczego? Przez pieniądze. Więc ja dostałam w przekazie, lepiej pilnuj tych pieniędzy. Ja dostałam w przekazie, lepiej pracuj i nie pozwól, żeby pieniądze stały się tym, co spowoduje, że będziesz musiała na przykład oddać dziecko pod wychowanie do dziadków na przykład, tak? Więc ja w tej ciąży pracowałam i w kółko powtarzałam do Miłosza, czy my mamy wystarczająco? Czy my mamy wystarczająco? Czy my mamy wystarczająco na wyprawkę? Czy my mamy wystarczająco, żeby kupić mu to i to i to i żebym ja mogła pójść na takie badania? Czy my mamy wystarczająco? Czy my mamy... I teraz jak patrzę na siebie z tamtego czasu, a ile to było 3 lata temu? Teraz jak patrzę na siebie z tamtego czasu, ja rozumiem tamtą Mariannę. Ja rozumiem tamtą Mariannę. Bo historia mojej mamy w kontekście finansów była taka, a nie inna. Więc te pieniądze w przekazie w tym czasie okołoporodowym były bardzo ważne dla mojej rodziny. I myślę sobie, że i to jest znowu to, o czym mówią ustawienia systemowe, że my jako rodzice dajemy zawsze swoje 100%. Po 5, 10, 20 latach może popatrzymy wstecz i powiemy sobie, kurde, dzisiaj bym dała inaczej. dzisiaj bym dała więcej, dzisiaj bym dał więcej. Ale na tamten czas, na tamten moment, na tamtą chwilę, to było twoje 100%, to było moje 100%, to było nasze 100%. I tak wielkim prezentem dla naszych dzieci jest przestać się z tym kłócić. Bo tak naprawdę my się ze sobą i ze swoimi wyrzutami sumienia kłócimy. A w momencie, w którym my powiemy, tak było, tak miałem, tak zdecydowałem, według mojej wewnętrznej mapy, którą wtedy dysponowałam i dysponowałem, to była najlepsza z możliwych decyzji. To daje naszym dzieciom ulgę, bo nasze dzieci nie chcą być naszymi wyrzutami sumienia. Nasze dzieci nie chcą czuć, że my czegoś im nie daliśmy i teraz żałujemy, że wychowaliśmy ich tak, a nie inaczej. Nasze dzieci chcą się czuć dość, chcą się czuć przyjęte takie, jakie są, również z tym, z czym, również z tym, co dostały i z tym, czego nie dostały. A jeśli my mamy taką odwagę jako rodzice powiedzieć im w dorosłości, że hej, było tak i tak, było tak i tak, no to to dodatkowy zasób. To wtedy dziecko nie będzie musiało kopać w tych różnych metodach terapeutycznych, które, wiesz, psychodeliki, EMDR, oddech biodynamiczny. No tak, wtedy skracamy drogę terapeutyczną naszego dziecka, jeżeli mu opowiadamy o tym, jak było.
Ja myślę, po pierwsze dziękuję za to, co powiedziałaś, bo ja jestem taką mamą, która gdzieś tam z tymi wyrzutami sumienia jeszcze sobie nie poradziła i z nimi gdzieś tam chodzi. Ale to jest też coś, co prędzej czy później będę musiała pewnie przepracować. Natomiast myślę sobie, że ta książka jest ważna z tego względu, że pięknie ktoś powiedział ostatnio, dosłownie w jednym z dwóch ostatnich podcastów, które robiłam, że żyjemy w czasach zdań twierdzących. I my sobie bardzo mało zadajemy pytań. I nawet jak wejdziemy na te social media, które potrafią być i błogosławieństwem, i przekleństwem, i tak po prostu jest, to nawet w takim prozaicznym temacie kolki dostaniemy milion rad i milion odpowiedzi. Ale nikt się, przynajmniej ja nie zauważyłam, a Zoja była dzieckiem, które miała kolki non-stop, płakała non-stop. Nigdy nie zauważyłam, żeby ktoś się zastanawiał nad tym z takiego punktu psychosomatycznego,
tak,
z czego to może wynikać. Tak. Ty bardzo dużo mówisz o takim połączeniu ciała z tym, co czujemy, czy czego doświadczyliśmy w dzieciństwie, co teoretycznie wydaje się oczywiste, nie? Ale jednak tak mało z nas zwraca na to uwagę.
Tak.
Jak bardzo, wiesz, i żyjemy, jeszcze tylko kończąc to, żyjemy też w takim okresie, w takich czasach, kiedy mam wrażenie, że słowo choroby autoimmunologiczne dotyczy praktycznie każdego, jeżeli, a może co drugiej osoby.
Tak, tak.
Dlaczego tak jest, że teraz te wszystkie rzeczy z nas wychodzą?
Najpierw się odniosę do kolek. W książce zamieszczam fragmenty badań z 1993 roku, 2007 roku z Danii, gdzie badacze sprawdzali, co może wpływać na zwiększone ryzyko kolek u niemowlaków, u maleńkich dzieci. No i to, co wpływa na to zwiększone ryzyko kolek, to jest między innymi taka trudna, pełna bólu, żalu, emocjonalność mamy w trakcie ciąży. To jest trudny poród, właśnie to, o czym rozmawiałyśmy. To jest brak zadowolenia z życia seksualnego i to jest dużo stresu i dużo napięcia w mamie w trakcie ciąży, w trakcie porodu. I jeżeli chodzi o kolki i w ogóle wzmożony płacz dzieci w tych pierwszych tygodniach, miesiącach życia, my mamy takie podejście, no taka uroda. Taka uroda, że ma te kolki codziennie. Ja byłam dzieckiem bardzo kolkowym też. Moja babcia opowiadała mi, i tak jak moja mama też mi opowiadała, że one po prostu musiały mnie nieraz nosić całą noc, bo jak tylko mnie odkładały, to ja od razu po prostu wpadałam w jeszcze większe te zapętlenia kolkowe, więc one całą noc mnie nosiły i mnie klepały po pupie. Więc to, o czym należy pamiętać, albo warto o tym pamiętać, kiedy jesteśmy rodzicami, to zadawanie sobie pytania, i tego jest bardzo dużo w książce, dlaczego? A dlaczego jest tak, że moje dziecko bardzo dużo płacze? Bo może tym płaczem próbuje sobie poradzić z jakimś napięciem. A dlaczego jest tak, że moje dziecko nie chce jeść? A dlaczego jest tak, że moje dziecko ma tak dużo kolek? A dlaczego jest tak, że moje dziecko w ogóle nie może spać? I są metody terapeutyczne, a dla dzieci, na przykład praca z ciałem, to jest w ogóle przepiękne, co się dzieje na pracach z ciałem, z dziećmi, bo my dorośli jesteśmy obudowani w takie systemy ochronne, nie? My idziemy na terapię, to się dzieje zarówno na terapii manualnej, jak i na psychoterapii. My idziemy i mamy, to jest niezwerbalizowane często, ale to jest trochę taka wzajemna z terapeutą umowa, że najpierw musisz przejść przez wszystkie moje mechanizmy obronne, najpierw musisz przejść przez wszystkie moje mury, które mam w sobie, i czasem to trwa 2 miesiące, a czasem 12 miesięcy, żebyśmy się w ogóle dokopali do prawdy jakiejkolwiek na mój czy twój temat, nie? Natomiast przy dzieci są otwartą księgą. Dzieci nie udają, nie mają jeszcze zbudowanych też takich już racjonalnie, świadomie obsługiwanych mechanizmów obronnych. Dzieci po prostu są, jakie są, i one takie przychodzą, więc to jest piękne u nas w Ionii, nasze miejsce z terapią manualną.
Byłam.
Jak fajnie. Właśnie kiedy przychodzą malizny, to jest niesamowite, bo to jest doświadczenie, ja nie jestem osobą praktykującą, ale to jest doświadczenie Boga w pomieszczeniu. To jest święte spotkanie, bo po dziecku widać od razu, znowu się wzruszam, po dziecku widać od razu, jak puszczają napięcia. Dziecko nagle może wziąć oddech, nagle się przeciąga, nagle się rozgląda w inny sposób po pomieszczeniu. Po dziecku widać wszystko i dziecko jest otwarte na popchnięcie go do procesu zdrowienia. Bo to nie chodzi o to, że terapeuta manualny za dziecko coś robi. Chodzi tylko o to, żeby przypomnieć organizmowi, że my w sobie zawieramy moc samouzdrowienia. Więc to jeżeli chodzi o kolki, to jeżeli chodzi o ciekawość w stosunku do naszych dzieci i w stosunku do ich urody, bo często to nie o urodę chodzi, tak jak w nas dorosłych. Raczej rzadko kiedy chodzi o charakter, który po prostu taki jest, bo taki jest. Raczej chodzi o mechanizmy adaptacyjne z dzieciństwa, raczej chodzi o mechanizmy obronne z dzieciństwa, bo jeżeli my na przykład patrzymy na osobę, która jest bardzo cicha, no to pytanie, czy ta osoba jest bardzo cicha, bo taka jej uroda? Czy ta osoba jest bardzo cicha, bo na przykład ta cichość pozwoliła jej przetrwać w domu rodzinnym? Jeżeli patrzymy na osobę, która jest bardzo kontrolująca, to patrzymy na osobę, która jest kontrolująca, bo taki jej charakter, czy patrzymy na osobę, której być może ta kontrola uratowała życie, kiedy była dzieckiem w trudnym domu rodzinnym. I tak samo z naszymi dziećmi. Więc to jeżeli chodzi o to. I druga część pytania, przypomnisz mi?
Ja już sama, słuchaj, się zgubiłam. Tak się wciągnęłam w to, co powiedziałaś, że sama teraz nie wiem, ale tak sobie myślę, że w tej książce, bo to każdy z tej książki, myślę, wyniesie coś dla siebie. Ja myślę, że i z tą książką, i z tą rozmową, i nawet z podbytem u ciebie w Ionii. Będę jeszcze sobie chodziła i pracowała, ale na końcu, i tu nie będę próbowała cię parafrazować, bo pewnie coś przekręcę, na końcu tej książki to, co dla mnie tak strasznie mocno wybrzmiało, i teraz ja się trochę wzruszę, to że napisałaś, że biorąc pod uwagę, że byłaś niechcianym dzieckiem w rodzinie, w której rodzice też niekoniecznie byli w najlepszych relacjach, mimo tego, że mieszkałaś u babci. Jak się urodziłaś, napisałaś, że ty się dokładnie urodziłaś w tej rodzinie, w której się urodziłaś, i nie było dla ciebie lepszej rodziny. I że to, gdzie się rodzimy, mówię, nie próbuję parafrazować, ale że to, gdzie się rodzimy, to też nie jest przypadkowe.
Tak.
I to też jest po coś.
Tak.
I ja mam nadzieję dla samej siebie, że kiedyś albo już niedługo będę w stanie powiedzieć dokładnie te same słowa i rzeczywiście w nie uwierzyć. Ale zastanawiam się z perspektywy autorki, co ty byś chciała, żeby ludzie poczuli po przeczytaniu tej książki?
Moją intencją w napisaniu tej książki z całą pewnością jest to i było to, żeby otworzyć serca, poszerzyć widzenie, żeby wzbudzić ciekawość na temat siebie, na temat swoich okoliczności przyjścia na świat, żeby wzbudzić autorefleksję, żeby zachęcić do introspekcji. Natomiast z drugiej strony też jest we mnie taka część, która wie, że ja już swoją robotę w kontekście tej książki zrobiłam. Ja już zrobiłam wszystko to, co mogłam zrobić, czyli po prostu napisałam. I to, co w kim to wzbudzi, to już choćbym chciała, nie leży w moich rękach. I jeżeli będzie kobieta czy mężczyzna, który będzie się chciał po tej książce czuć winny czy winna, to będzie się czuła winna, będzie się czuł winny. Jeżeli będzie osoba, która po tej książce stwierdzi, kurde, idę na terapię, jeszcze nie wiem na jaką, ale jestem gotowy i gotowa, to pójdzie. Jeżeli po tej książce ktoś stwierdzi, chce porozmawiać ze swoimi rodzicami, to porozmawia. Jakby ten tekst może zostawić z wieloma różnymi rzeczami, w zależności też od tego, na co my sami jesteśmy gotowi. Natomiast takie życzenie, które ja mam dla czytelników, to właśnie takie, żeby zatrzymywali się w tej książce wtedy, kiedy trzeba, żeby wchodzili w ciekawość na tyle, na ile to dla nich dostępne, żeby szukali odpowiedzi w sobie, ale też żeby nie naciskali na te odpowiedzi, bo piękno odpowiedzi, czyli tego wglądu, który do nas przychodzi, jest następujący, że piękno wglądu jest takie, że ten wgląd przychodzi spontanicznie. Często przychodzi w takiej codziennej prozie życia. Często przychodzi przez ciało, jak my na siebie naciskamy. Moje ciało, powiedz mi, co ty czujesz, co ty, gdzie cię to zabiera, tak? To najczęściej... To jest trochę jak z zatwardzeniem, przepraszam, ale ja lubię porównania do kupy. Pół mojego życia to była kupa, więc to jest trochę jak z zatwardzeniem. Nieważne, ile będziesz na tej toalecie siedział, jeżeli jesteś zatwardzony, to jesteś zatwardzony, nie? Natomiast jak będzie gotowość, jak będzie przestrzeń, jak będzie miejsce, to odpowiedzi przyjdą. I życzę też czytelnikom, żeby pozwolili sobie płakać tam, gdzie chcą płakać, żeby pozwolili sobie robić przerwy tam, gdzie potrzebują zrobić przerwy, żeby się poszli przejść, czy wzięli kilka głębokich wdechów. Ja usłyszałam właśnie takie zdanie od bliskiej mi kobiety, jak zaczęła czytać tę książkę, powiedziała: wiesz, Marianna, ty masz bardzo wzruszającą historię, ale ja wiedziałam, że ja nie płaczę nad tobą, tylko nad sobą, jak czytałam tę książkę. Więc tak, zachęcam do tych momentów zatrzymania z takim pytaniem, nad czym ja tutaj teraz płaczę i nad jakim kawałeczkiem siebie ja tu teraz płaczę. A czasem, nawet jeśli tego świadomie nie wiemy, to i tak płaczmy, bo i tak się goi. Nawet jak my nie do końca wiemy, co się goi, to i tak się goi. To tak bym powiedziała.
Tutaj akurat mogę się utożsamić z twoją znajomą, koleżanką. Też jak płakałam, to wiedziałam, że nie nad tobą, mimo że historia jest wzruszająca. Ja na koniec jeszcze chciałam tak trochę prywaty, bo wiem, że to jest taka rzecz, o której też się jeszcze cały czas mało mówi, a myślę, że to jest też taka rozmowa, w której można to wykorzystać i o tym powiedzieć. Mówiłyśmy o różnych powodach, dla których ktoś się decyduje na dziecko. Ty o podobnej sytuacji też piszesz w tej książce, a mianowicie utraty pierwszego dziecka. I ja chciałam też powiedzieć, że bo są kobiety, które poroniły pierwszą, drugą, czy trzecią, czy czwartą ciążę i decydują się na dziecko, jakiś sposób, żeby zapełnić tą pustkę.
Tak.
Kiedy ja pierwszą ciążę poroniłam, to dostałam masę wiadomości, więc wiem, że jest to ogromny, nie wiem, czy problem jest adekwatnym słowem, ale że jest to coś, co wywołuje ogromny wstyd i o czym dużo kobiet nie chce mówić.
Tak.
Że jest to trudne doświadczenie, które też trzeba przepracować, ale jednocześnie, że naprawdę dotyczy to bardzo dużej części naszego społeczeństwa i że te kobiety naprawdę nie są w tym same. To tylko trochę takiej mojej prywaty ze względu na moje własne doświadczenie, które wiem, że potrafi być bardzo trudne, a potrafi być jednym z bo,
tak,
o których
tak.
wspomniałaś.
Bardzo ci dziękuję, że się tym podzieliłaś. Jest rzeczywiście tak, że czasami intencją poczęcia jest chęć zalepienia dziury. I ja też pracuję z kobietami na warsztatach, które przychodzą i mówią, że zaszłam w ciążę bardzo szybko po utracie pierwszego czy poronionego po prostu dziecka, bo nie chciałam czuć tego, co czułam. Tego, że to życie miało być, a nie było go.
Mm.
I to jest bardzo duży temat, ponieważ to jest znowu o jakimś o takim predysponowaniu życia. Tak naprawdę już to tak dwutorowo bym chciała rozwinąć, że z jednej strony my predysponujemy życie tego malucha, żeby nas pocieszył po stracie pierwszego, czyli teraz urodzę sobie dziecko, które mi zalepi dziurę, czyli dziecko, które w domyśle przetworzy moją żałobę. A z drugiej strony rodzę także dziecko, które może, i tutaj już patrzę trochę na taki poziom systemowy, może próbować stać za to nienarodzone dziecko, czyli może próbować reprezentować sobą to nienarodzone dziecko, bo tak jakby dziecko w jakimś takim niewerbalnym przekazie mówiło: mamo, ja zrobię wszystko, żeby być tym dzieckiem, którego ty chciałaś. Ja zrobię wszystko, żeby być tym dzieckiem, o którym ty marzyłaś. I to nie byłem ja. To nie byłam ja. Tylko to był mój brat czy moja siostra. Więc zrobię wszystko, żeby być tym braciszkiem albo tą siostrzyczką. I tutaj już mówię bardziej z takiego poziomu ustawień systemowych, których się uczyłam. Natomiast kobiety często czują wstyd z powodu poronienia, bo w nas to bardzo często budzi przekonanie: nie jestem prawdziwą kobietą. Albo moje ciało nie dało rady, zawiodłam. Tak naprawdę często się boimy, że zawiodłyśmy nie tyle siebie, ile partnera czy męża, albo rodzinę, albo nawet i kurwa ludzi na Instagramie, którzy czekali już na to nasze dziecko, nie? I to jest bardzo istotne, bardzo istotne, żeby kobiety się zatrzymywały w tym miejscu. Żeby na tej wyrwie w sercu nie próbowały produkować, i używam tego słowa z premedytacją, bo to często tak wygląda, żeby na tej wyrwie w sercu kobiety nie próbowały produkować drugiego dziecka, które tą wyrwę zalepi, tylko żeby się najpierw zatrzymały, pozwoliły sobie spojrzeć w tą wyrwę, opatrzyć tą ranę, żeby pozwoliły sobie przeżyć, powiedzieć też takie bardzo trudne zdania, jak chociażby zdanie, że ja bardzo tego chciałam, ale też i do partnera, boję się, że cię zawiodłam. To są bardzo intymne, trudne, wstydliwe, ale bardzo ważne zdania, bo też to jest ultra istotne i ważne dla pary jako takiej, żeby, to znów troszkę się posłużę ustawieniami systemowymi, bo często jak to się pokazuje w pracy warsztatowej, to jest takie, że jeżeli para nie przegadała, nie przepłakała, nie przetworzyła w pojedynkę i razem tej straty, to ci partnerzy są przy sobie, ale między nimi jest ta żałoba, między nimi jest to poronione, stracone dziecko. Więc oni są razem, ale jakby nie byli do końca razem, bo między nimi jest ból. Więc to jest bardzo istotne, żeby z tej dwójki, która brała udział w kreacji tego życia i żeby jako jednostki oni się zatrzymali nad tym bólem, ale żeby też jako para się zatrzymali nad tym bólem, bo miało się coś urodzić z nich, z ich razem. Jeżeli się nie urodziło, to to też potrzebuje wspólnego opłakania. I to jest bardzo ciekawe, jak w ogóle jak się wtedy rozkłada dynamika w związku, bo bardzo często jest tak, że kobiety mówią w tym czasie, że mój partner się odsunął, przestał mnie wspierać. Ale często dla mężczyzny to jest tak bolesne, że on nie potrafi stanąć jako ten mężczyzna, który teraz przytuli, wesprze i zrobi, bo on sam przeżywa swoje w tym samym czasie. I czasem jest tak, że my nie potrafimy wprost mówić o swoim bólu, więc co wtedy robimy? Zakładamy, metaforycznie mówiąc, koc, odsuwamy się, wchodzimy w swój świat i próbujemy sobie z tym bólem poradzić sami, a dopiero tak naprawdę pojedyncze i wspólne powiedzenie na głos, że to boli, bardzo boli. Dopiero to jest szansą dla tej kolejnej ciąży, żeby ona nie była zamiast. Dziecko nigdy, nigdy nie powinno być zamiast.
Ja ci bardzo dziękuję przede wszystkim za książkę, za rozmowę również. Ta rozmowa mogłaby trwać dużo dłużej, bo to jest wielowątkowość, która myślę dogłębniej została poruszona w twojej książce, która też jest o odczuwaniu bólu, tak, i o tym, że my ten ból musimy odczuć, żeby się zagoić, że jedno bez drugiego tak naprawdę nie istnieje. Więc mimo, że to jest, tak jak powiedziałam na początku, była dla mnie trudna książka, to ja zachęcam i tu chciałam podkreślić zarówno kobiety, jak i mężczyzn, tak, do jej przeczytania. To nie jest książka dedykowana tylko i wyłącznie dla kobiet.
Tak. Nawet z wydawnictwem się przepychałam, żebyśmy wszędzie zostawili te dwie końcówki. Poszła, poszedł, zobaczyła, zobaczył, żeby tworzyć tą inkluzywność.
Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę.
Bardzo dziękuję.